żeby nikt nie myślał, że tam o jakiejś osobie szczególnie mówię, czy jakkolwiek. Ale taka myśl mi właśnie przyszła. Co jest łatwiej? Uczyć innych, czy zrobić to, co się uczy? Widzimy często, jak rodzice pouczają swoje dzieci, a sami robią co innego. Gdzie znaleźć chociaż jednego człowieka, który zawsze czyni to, co mówi? Dobrze, że chociaż jeden się znalazł, Syn Człowieczy na tej ziemi, który zawsze czynił dokładnie to, co mówił. Nigdy nie było u niego tak, że jedno mówił, drugie czynił. Wiem, że napominał tych, którzy to robili, faryzeuszy uczonych w piśmie, że mówią, lecz nie czynią. Czego on by chciał od swoich uczniów? Jak myślimy? Chyba tego samego chciałby, co? Żebyśmy czynili to, co mówimy. A kiedy przychodzi do czynienia, okazuje się, że trzeba pokonać wiele przeciwności na drodze, żeby uczynić to, o czym mówimy. Tak potężny nauczyciel, tyle cudów i przebywa w gronie 11 uczniów i jeszcze czytamy, że niektórzy z nich powątpiewali. Co też trzeba byłoby zrobić, żeby każdy człowiek był całkowicie pewnym tego Jezusa Chrystusa i na Nim położył całą swoją nadzieję, że przejdzie przez to ziemskie życie i wejdzie do wieczności z Bogiem. Ale przy powieści Pana Jezusa o dwóch synach i ojcu, kiedy ojciec daje polecenie pierwszemu synowi, syn mówi, pójdę, lecz nie idzie. A drugi mówi, nie pójdę, lecz po zastanowieniu się jednak dochodzi do wniosku, że pójdzie i poszedł i zrobił. I wtedy Jezus mówi, który z nich wykonał wolę ojca, ten, który powiedział, czy ten, który w końcu zrobił? No, okazuje się, że sama wypowiedź nie jest tak cenna, jak uczynienie tego, co powinniśmy uczynić. Nasze życie to nieustanne doświadczenie w tym, czy jesteśmy gotowi na to, by czynić to, co Jezus naucza. Gdy nam to nie wychodzi, może przerzucamy winę na kogoś i mówimy, że to ktoś jest winien tego, że nam to nie wychodzi, bo gdyby nie ktoś, to może by nam wyszło. Widzimy, że nauczyciel był pośród takich doświadczeń, w jakich żaden z nas nie będzie. Tylu przeciwności, tylu zniewag, oskarżeń, pomówień, a jednakże on pozostał wiernym. I chociaż wszystko, co go otaczało, było przeciwko temu, żeby wytrwał w słowie, on wytrwał w słowie. To jest dopiero coś, prawda? My często myślimy sobie, że coś się wydarzyło i już się czujemy usprawiedliwieni, że nie robimy tego, co Jezus naucza. Przerzucając winę na jakieś okoliczności, a przeciwko niemu stanął cały zepsuty świat wraz z władcą, z diabłem. Aby go odciągnąć od tego, aby czynił dalej, co chce ojciec. Jeżeli mamy tak potężny przykład i tak potężne słowo pada od Pana Jezusa Chrystusa, to co my z tym zrobimy dzisiaj? Jeżeli czytamy w Ewangelii Łukasza, 14 rozdziale, to jest najwyższy przywilej, jakikolwiek mogliśmy otrzymać, być uczniem Jezusa Chrystusa, ale Pan Jezus mówi w ten sposób, od 25 wiersza, a gdy szły z nim liczne tłumy, obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Co myślimy, kiedy Jezus mówi do tych ludzi, oni słyszą, co On mówi, widzą, co On czyni, idą za Nim i wydawałoby się, że to jest najlepsze, co mógł osiągnąć nauczyciel, kiedy tłum idzie za Nim, aby Go słuchać. I w tym momencie On mówi takie słowa: jeżeli chcecie być moimi uczniami, to musicie to zrobić. I co wtedy? Może pomyśleli sobie, chyba jakiś mroczny żart został wypowiedziany. Przecież kto by chciał, żebyśmy znienawidzili wszystkich i siebie też? Jezus idzie dalej i mówi: kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. To są bardzo silne słowa i one rozbijają w proch mrzonkę myślenia, że jeśli jestem wierzącym człowiekiem i chodzę, to już to jest wystarczające, aby zwać się uczniem Jezusa Chrystusa. Jezus ma swoje wymagania wobec swoich uczniów, bo wiemy przecież, że to On właśnie pierwszy uczynił to. On wziął krzyż i poszedł, aby umrzeć za mnie i za ciebie. Inni nauczyciele, mnóstwo nauczycieli, różnych nauczycieli na ziemi, cieszyłoby się, że tyle tłumu przyciągają tym, co czynią, czy mówią. A Jezus jakby robi coś, co miałoby spowodować, że spośród tego tłumu musi mnóstwo odejść. On zdaje sobie sprawę, że kogo Ojciec do Niego przyprowadzi, ten zrozumie, co On mówi. On nie szuka chwały ludzkiej, On nie myśli o tym, żeby powiedzieli: och, skoro tak wielu idzie za Nim, to pewno musi mieć rację. Okazuje się, że tak dobrze działał, że niewielu mu zostało, kiedy szedł wygrywać ostatnią bitwę. Tak skutecznie działał, że coraz mniej ich było przy nim, aż w końcu przy krzyżu kto stoi? Jan. Gdzie reszta? Parę niewiast. Dlaczego Jezus tak działa? Jak myślicie, dlaczego Jezus tak działa? Dlaczego Jezus działa tak, jakby odpychał tych, którzy za Nim chcą iść? Dlaczego tak działa? Bo my jesteśmy pyszni, strasznie pyszni. Gdy my zrobimy krok w kierunku Jezusa, to zaraz myślimy, jacy my potężni, wielcy jesteśmy i jak my wiele dla Niego zrobiliśmy. Jezus uderza w tą pychę i mówi słowa, które są jak miecz uderzający w dumę naszą, arogancję i pychę i wysokie mniemanie o sobie, żeby zniszczyć to i żeby zostali ci, którzy naprawdę się uniżą, którzy powiedzą: Panie, mów, sługa Twój czy służebnica są gotowi, by Cię słuchać, byś nam wytłumaczył i dał nam zrozumienie tego wszystkiego, po co i dlaczego przyszedłeś tu na ziemię i dlaczego wyznaczona została droga krzyża, a nie droga jakichś wielkich, chwalebnych ogłoszeń o chrześcijanach. Dlaczego do tej kobiety, która przyszła go prosić, nie odpowiadał, chociaż szła za nim i wołała? Dlaczego on się tak zachowuje? Dlaczego ty w pewnym momencie zrezygnujesz z tego poddawania się Jezusowi Chrystusowi i zatrzymujesz się na jakimś pułapie i mówisz: nie, już wystarczy, już nie, ja już nie mogę iść głębiej dalej, bo to jest już zbyt miękki grunt, tak nie da rady. I zaczynasz robić po swojemu. To robi pycha, duma. Pycha i duma dochodzi do jakiegoś punktu i mówi: to nie jest to. Ja myślę, że to nie o to chodziło Jezusowi. On chyba mówił to tak sobie tylko. Podczas gdy pokora mówi: Pan powiedział. A On powiedział, że kto zachowa słowo, moje śmierci nie uży na wieki. I teraz Jezus mówi w ten sposób. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, a gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 000 zmierzyć się z tym, który z 20 000 wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól, jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Możemy z tego wywnioskować, że tylko pokorni odziedziczą nową ziemię. Gdziekolwiek jest pycha, pycha odepchnie człowieka od tego Jezusa i zaprowadzi do jakiegokolwiek innego Jezusa, który jest innego sposobu działania, innego sposobu ratowania ludzi przez jakieś tam fajne rzeczy, zabawne rzeczy, jakiekolwiek. Jeżeli to jest ten jeden prawdziwy, to tylko pokora może pozwolić ci pozostać przy nim. Tylko pokora. Pokora jest klejnotem świętych. Pokora pozwala ci zginać coraz niżej swój kark, aż Pan ci pozwoli zrozumieć, po co On to do ciebie mówi i wtedy zrozumiesz, że naprawdę cię kocha. Dlatego to do ciebie mówi. Bo kto miłuje, ten karci. Dlatego mówi, bo wie, gdzie jest przeszkoda, abyś był, czy była w całej pełni Jego uczennicą, uczniem. I On rozbija to, co jest zbudowane przez zło, przez pychę diabelską, przez dumę diabła, że człowiek wyznacza nauczycielowi, co on może mówić i co on ma prawo wymagać od ucznia, zamiast pokornie uniżyć się i powiedzieć, Panie, mów, sługa Twój chce słuchać, uczeń Twój chce słuchać tego. Ewangelia Łukasza, 6:40. Niech Pan nam pomoże uniżać się. Pamiętacie, jak umywał nogi swoim uczniom? Chociaż jestem Panem i nauczycielem, to jednakże służę wam, abyście wy nauczyli się służyć. Żebyście nie panowali, ale służyli. I co tu czytamy w 6:40? Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. I oto praca nauczyciela, żebyśmy byli jak mistrz. I teraz cała ta praca jest w tym zgromadzeniu. Zobaczcie, jak trudna to jest praca dla Pana. Ile rzeczy człowiek potrafi zrobić, ile rzeczy nie potrafi nie zrobić. Chociaż wie, że w Biblii jest napisane co innego. Należycie będzie przygotowany każdy, jak będzie jak jego mistrz. Teraz spójrz na siebie i na mistrza i pomyśl sobie, czy ty jesteś coraz bliższym, czy bliższą temu, kim jest Jezus. To ma sens. Jeżeli Jezus wszedł do wieczności i siadł na tronie Ojca, to ma sens w tym momencie. Wróg próbuje uderzać w to i zmieniać ten sens na coś innego. Ewangelia Jana, 13:00. 13:00, 34 i 35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Wiecie, kiedy ludzie nawzajem się miłują, to taki zbór jest bardzo miły, taki... Ludzie są dla siebie uprzejmi, łagodni, tacy przyjacielscy. Taki zbór jest takim miejscem, gdzie gdyby człowiek wszedł, to powiedziałby bajka jakaś chyba. Chyba śnieł. Na tej ziemi jest to niemożliwe, żeby ludzie mogli być tak sobą. I z reguły wtedy ktoś myśli o tym, że ci ludzie grają jakąś rolę i chyba ją niedługo skończą grać. Ale jeśli jest się uczniem Jezusa Chrystusa czy uczennicą i właśnie ta miłość Chrystusowa przepełnia serce, wtedy człowiek nie gra roli, lecz jest prawdziwie uczniem Jezusa Chrystusa. Kiedy uczniowie się spotykają, a w każdym uczniu czy uczennicy mieszka ten sam Duch Chrystusowy, to wtedy też musi się to przecież ujawniać. A kiedy spotyka się ciało chrześcijańskie, wtedy też się wiemy, co się może ujawniać, bo tak Biblia mówi. Jakub się nawet bardzo daleko posuwa w tej sprawie, kiedy pisze w ten sposób, w 3 rozdziale od 13 wiersza, czy jest między wami ktoś mądry i rozumny, niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn, ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Widzicie, kiedy tylko spojrzymy na Jezusa Chrystusa, nauczyciela, tam każde jego wywyższenie znajdziemy w miejscu, w którym my byśmy nie chcieli być. Tam, gdzie Jezus jest wywyższany, tam my nie za bardzo chcielibyśmy być, bo to nie jest miejsce miłe ciału. Gdzie ludzie podziwiają Jezusa, w jaki sposób, to chcielibyśmy tam być, przypisując sobie chwałę, którą w tym nie mamy. Ale być w miejscu uniżenia, pokory, znoszenia przeciwności, pomówień, oskarżeń czy innych rzeczy, człowiek nie chciałby być w takim miejscu. Jednakże każdy uczeń Jezusa musi to przejść. Każda uczennica Jezusa musi to przejść. Bo skoro nauczyciel cierpiał, uczniowie też będą cierpieć. Wszystkie te rzeczy muszą przyjść, a więc wtedy jest próba, co z tym zrobisz. Czy uruchomi się duma i pycha i obrazisz się? Czy też uruchomi się pokora i uniżenie i powiesz, mój Pan przeszedł, ja przejdę. W Dziejach Apostolskich, w 1 rozdziale, Pan Jezus, kiedy już miał odejść, w 8 wierszu mówi do uczniów, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Moc Ducha stąpi na was i będziecie mi świadkami, a więc potrzebujemy tej samej mocy, w której chodził Pan Jezus, aby być świadkami. To nie jest, wystarczy ludzka moc, ludzka siła, ludzkie możliwości, bo zobacz, co człowiek często wybiera. Może będę mówił trochę przykrych rzeczy, ale jeśli mężczyzna wybiera niewiastę, to raczej myśli o tej szykownej, ładnej i tak dalej. Kiedy kobieta wybiera mężczyznę, raczej myśli o jakimś przystojnym mężczyźnie. Mało kto by pomyślał o jakimś garbatym, krzywym czy niezbyt ładnej i wysokiej i tak dalej. Każdy jednak myśli chyba o tym, żeby mieć obok siebie coś, co będzie się reprezentowało w jakiś sposób. A co Pan Jezus wybrał? Co wybrał Pan Jezus? To, co wzgardzone, za nic nieuznawane. I z tego bierze sobie oblubienicę dla siebie na wieczność. I On obiecuje jedną rzecz, że nas przygotuje do swej wieczności. Uczyni nas czystymi, świętymi, nieskalanymi. Warto wytrzymać przy Panu, mimo gorąca i przeciwności i pozwolić, aby On uczynił to, co tylko On może uczynić. Uczynić nas podobnymi do Niego samego. On ma tą moc, a w mocy Ducha Świętego jest to, żeby nas utrzymać przy Jezusie, kiedy On to z nami czyni. Chwała Bogu za tą łaskę i za tą drogę krzyża, gdzie każdy grzesznik przewraca się, potyka się o swoje złe rzeczy, ale każdy, który trwa w Chrystusie i chodzi w Nim, idzie i dziękuję Bogu, że nie chodzi w tłumie ludzi, którzy mniemają, że są uczniami Jezusa, ale idzie wśród niewielu tych, którzy są naprawdę uczniami Jezusa. Amen.